Laudetur Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Za chwilę relacja z modlitwy Anioł Pański, podczas której papież życzył powodzenia konferencji klimatycznej w Kopenhadze. Następnie przedstawimy grudniowe numery jezuickich miesięczników Posłaniec i Przegląd Powszechny. Na koniec zaś ksiądz Rafał Zarzeczny w ramach cyklu Ex Oriente Lux będzie kontynuował prezentację starożytnych ośrodków monastycznych w Egipcie. Na niedzielny magazyn zaprasza Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak.
Jutro rozpoczyna się w Kopenhadze konferencja ONZ poświęcona zmianom klimatycznym. Jej celem jest podjęcie przez wspólnotę międzynarodową walki ze zjawiskiem globalnego ocieplenia. Życzę, aby te prace przyczyniły się do ustalenia działań na rzecz ochrony stworzenia i wsparcia solidarnego rozwoju opartego na godności osoby ludzkiej i ukierunkowanego na dobro wspólne. Troska o stworzenie domaga się przyjęcia skromnego stylu życia w duchu odpowiedzialności, zwłaszcza za ubogich i przyszłe pokolenia. W tej perspektywie, dla zagwarantowania pełnego sukcesu konferencji, zachęcam wszystkich ludzi dobrej woli do przestrzegania praw ustanowionych w przyrodzie przez Boga i do odkrywania moralnego wymiaru życia ludzkiego.
W ten sposób podczas południowego spotkania z wiernymi Ojciec Święty odniósł się do najważniejszego wydarzenia międzynarodowego rozpoczynającego się tygodnia. Głównym tematem papieskiego rozważania na Anioł Pański była postać Jana Chrzciciela, która pojawia się w liturgii drugiej niedzieli Adwentu. Benedykt XVI zwrócił uwagę na dwie charakterystyczne cechy odnośnego fragmentu Łukaszowej Ewangelii. Precyzyjne osadzenie w realnej historii, a zatem odżegnanie się od mitologii oraz skupienie się na Słowie Bożym, które przybywa z nieba i spoczywa na Janie Chrzcicielu.
Słowo Boże jest podmiotem, który popycha dzieje, inspiruje proroków, przygotowuje drogę Mesjaszowi, gromadzi Kościół. Sam Jezus jest boskim Słowem, które stało się ciałem w dziewiczym łonie Maryi. W nim Bóg się w pełni objawił, oznajmił i dał nam wszystko, otwierając skarby swej prawdy i miłosierdzia.
O tym, na czym konkretnie może polegać odpowiedź na słowo skierowane do nas za pośrednictwem Jana Chrzciciela, Benedykt XVI powiedział, pozdrawiając Polaków.
Przygotujcie drogę Panu. Oto zadanie, które wyznacza nam prorok Adwentu Jan z nad Jordanu. Ci, którzy je wypełnią, uszą sławienie Boże. W kontekście tego zadania dziękuję wszystkim, którzy w Polsce wśród Polonii modlą się dzisiaj w intencjach oracającego się Kościoła na wschodzie. Dobre niedzieli, niech Bóg wam błogosławi.
Papież szczególnie pozdrowił obecnych na placu Świętego Piotra przedstawicieli Włoskiego Stowarzyszenia Rodzin Wielodzietnych. Benedykt XVI przypomniał towarzyszące im motto „Więcej dzieci, więcej przyszłości”. Zapewnił ich też o swej modlitwie oraz życzył, aby wszędzie rozwijana była polityka prorodzinna, zwłaszcza w odniesieniu do rodzin z większą liczbą pociech.
Z redakcji katolickich.
Posłuchaj i przeczytaj.
Ewangelia mówi, że jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego.
Ksiądz Leszek Gęsiak.
Dziecko jest bezbronne, uczciwe, prawe i pełne ufności. Jest więc przez to zupełnie inne niż wielu dorosłych. Może zatem trzeba nam, dorosłym, wsłuchać się w te słowa Jezusa i wracać do dziecięcego przykładu miłości i prawości, by zobaczyć, jak daleko od tego ideału prostoty odeszliśmy. Dziecko jest pełnoprawną istotą ludzką, która, choć często słaba i nieporadna, ma własną godność, prawa i duchową siłę. Na łamach grudniowego numeru Posłańca przypominamy mocno tę oczywistą, zdawać by się mogło, prawdę. Jednak okazuje się, że czasem jest zupełnie inaczej. Dzieci wykorzystywane są w wielu miejscach na świecie jako tania siła robocza lub przedmioty wyzysku seksualnego. Są też coraz częściej ofiarami rodzinnej przemocy. A dziecko, choć małe i bezbronne, jest przecież w pełni człowiekiem. Piękna w swej wymowie wydaje się zatem nasza redakcyjna rozmowa, którą tym razem przeprowadziliśmy z maluchami uczęszczającymi do jednego z krakowskich przedszkoli. W numerze piszemy także o wartościach, jakie wnosi adopcja w życie rodziny. Publikujemy także świadectwo pełnej miłości i niezmordowanej walki rodziców o dziecko, które dotknięte wieloma chorobami w swej bezbronności staje się jeszcze mocniej kochane i doceniane. Miesiąc grudzień to przede wszystkim czas przygotowania do świąt Bożego Narodzenia, a później właściwego ich przeżywania. Wraz z naszymi czytelnikami chcemy się do tego szczególnego momentu w roku dobrze przygotować. Czas Adwentu, wypełniony na ulicach reklamami zachęcającymi do robienia olbrzymich zakupów i coraz bardziej wymyślnych prezentów, powoduje, że jego istota, to co w nim fundamentalne, jest tak często w naszym życiu zmarginalizowane. Robimy prezenty przede wszystkim sobie, zapominając o tym, jak pisze jeden z naszych autorów, że to przecież nie nasze urodziny. Czekamy na urodziny Jezusa. To Jemu powinniśmy sprawić radość i na spotkanie z Nim dobrze mamy się przygotować. Obyśmy zdążyli. Życzę wszystkim radosnego adwentowego oczekiwania i pełnych miłości świąt, a także miłej lektury grudniowego numeru Posłańca.
Dwunasty numer Przeglądu Powszechnego otwiera poruszające świadectwo Henryki Krzywono z Polki dwudziestolecia.
Ksiądz Krzysztof Ołdakowski.
Założyła ona i prowadziła wraz ze swoim mężem Krzysztofem rodzinny dom dziecka. Opis tej inicjatywy pokazuje nam, że środowisko przyjazne rodzinie i otwarte na dzieci rodzi się z szerokiego serca ludzi pragnących dzielić się miłością. Bez tego żadna polityka prorodzinna nie będzie miała fundamentu. Aby mogła się rozwijać, potrzebna jest wrażliwość konkretnych ludzi na życie i na świat. Joanna Puzyna-Krupska ze Stowarzyszenia Rodzin Wielodzietnych zwraca uwagę, że decyzja na kolejne dziecko wiąże się dzisiaj w Polsce nieodłącznie z decyzją na obniżenie statusu materialnego rodziny. Przypomina także, że częste zmiany elit rządzących, brak ciągłości decyzji politycznych, odcinanie się od poprzedników oraz wpływ ideologii partii rządzących na kierunek proponowanych zmian to przyczyna nieprzezwyciężalnych do tej pory trudności w stworzeniu spójnej polityki prorodzinnej. Skutki jej braku, jak zauważa Michał Pochorski, są już widoczne w coraz szybszym procesie starzenia się naszego społeczeństwa, co w konsekwencji doprowadzi w przyszłości do obniżenia pozycji politycznej Polski i innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Uczestnicy naszej debaty redakcyjnej, politycy, naukowcy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych zgodnie stwierdzają, że państwo bez polityki prorodzinnej nie ma przyszłości. Jeden z trzech diakonów stałych w Polsce, Bogdan Sadowski, rozpoczął podczas tegorocznego Adwentu cykl rozważań w oparciu o niedzielne Ewangelie. W przeddzień grudniowej zmiany na urzędzie prymasa Polski Ewa Czaczkowska rozważa skutki przeniesienia jego siedziby do Gniezna. Wszystko wskazuje na to, że znaczenie tej funkcji będzie zależało w przyszłości od osobowości i siły ducha osób, które będą nosiły ten tytuł. Przypominamy także o wybitnych postaciach z kręgu kultury polskiej, które publikowały swoje teksty w przedwojennych zeszytach Przeglądu Powszechnego. Są wśród nich m.in. Eliza Orzeszkowa, Stanisław Wyspiański, Henryk Sienkiewicz, Stanisław Pigoń, Lucjan Rydel oraz wielu innych. Zachęcamy do lektury.
Światłość ze wschodu.
Ex Oriente Lux.
Przed mikrofonem ksiądz Rafał Zarzeczny, jezuita.
Odwiedziliśmy pewien klasztor, czyli o różnych ośrodkach życia monastycznego w starożytnym Egipcie, część druga. W poprzedniej audycji opowiadaliśmy o tym, jak to wędrowcy z klasztoru w Jerozolimie pod koniec IV wieku dotarli do miasta Oksyrynchos w prowincji Tebaida w Górnym Egipcie, które było prawdziwie mniejszym ośrodkiem, pełnym klasztorów, kościołów i samych mnichów oczywiście. Były jednak także wielkie skupiska monastyczne w Dolnym Egipcie i do nich także wybrali się nasi pobożni pielgrzymi, by i tam poznać i podziwiać słynnych ascetów, by się z nimi zaprzyjaźnić i aby się czegoś od nich nauczyć. Sławne były zwłaszcza trzy miejsca, mianowicie Sketis, Cele oraz Góra Nitria. Najpierw powiedzmy, że wszystkie te trzy ośrodki znajdowały się na zachód od Delty Nilu, a więc stosunkowo niedaleko helenistycznej Aleksandrii, najważniejszego miasta w tej części świata. Nazwa Góra Nitria wzięła się od znajdujących się opodal bogatych złóż saletry, czyli natronu. Ta góra to trochę myląca nazwa, bo w istocie było tam zaledwie kilkumetrowe wzniesienie, więc ową górę należy tu rozumieć nie jako zjawisko geodezyjne, ale monastyczne. Początek życia mniejszego na tym obszarze dał niejaki Abba Ammun, a było to około roku 325. Potem żyło tam wielu wybitnych pustelników, aż pod koniec IV wieku tamtejsze klasztory opustoszały, bo mnisi przenieśli się do nowej fundacji, zwanej Kelia. Na modłę łacińską miejsce to przyjęło się nazywać Celami. Duchowym opiekunem, a poniekąd także fundatorem cel, był sam święty Abba Antoni, zwany Wielkim. I tak jak Nitria była rodzajem nowicjatu, miejscem początkowego okresu pobytu mnichów na pustyni, tak cele były dla bardziej zaawansowanych i wytrwałych. Ośrodek ten znajdował się w odległości około 18 km od Nitrii. Z wykopalisk archeologicznych wnioskujemy, że było tam około 1500 eremów. Z ważnych postaci tamtejszej wspólnoty wymienić trzeba świętego Makarego zwanego Aleksandryjskim, o którym już mówiliśmy w jednej z naszych audycji. Tu przebywał także Ewagriusz z Pontu, wielki mistyk i mistrz życia duchowego. Potem w celach pojawili się tak zwani dłudzy bracia, ale o nich powiemy kiedy indziej, bo ich losy ściśle poplątały się z dziejami świętego Jana Chryzostoma. Cele stanowiły ważny ośrodek życia monastycznego aż do VIII wieku. Potem osiedla miejskie przybliżyły się tak bardzo, że cele dłużej już nie mogły nazywać się pustelnią. Nieco inny był los mniejszej kolonii w Sketis, oddalona jeszcze bardziej od świata, w głębi wielkiej pustyni, była osadą dla eremitów zaprawionych w życiu duchowym, gotowych na największe trudy i niebezpieczeństwa. Na początku IV wieku żył tutaj Makary zwany Egipskim albo Wielkim. O nim także była już mowa, a jego uczniami były cztery pokolenia mnichów, aż do zburzenia Sketis podczas najazdu barbarzyńskich plemion Mazyków w roku 407. Potem Sketis zburzono jeszcze dwukrotnie. Podział w kościele po soborze chalcedońskim jeszcze bardziej zmarginalizował ośrodek w Sketis, jak i zresztą cały egipski monastycyzm, o tym jednak także przy innej okazji. Pod koniec IV wieku mniejszą osadę w Nitrii i w celach odwiedzili bracia z klasztoru w Jerozolimie, ci sami, którzy potem spisali historię mnichów w Egipcie. Opowiadają oni zatem, że poznali w Nitrii niezwykłych anachoretów, którzy prześcigali się ze sobą w różnych formach ascezy. Niektórzy oddawali się kontemplacji, a inni aktywnemu życiu. Nade wszystko łatwo przyszło wędrowcom dostrzec w nich wielkie cnoty, zwłaszcza zaś gościnność i umartwienie. Autorzy opowieści wspominają, że kiedy mnisi dostrzegli, iż pielgrzymi podążają przez pustynię, wyszli im na spotkanie, niosąc wodę. Wówczas jedni obmyli im nogi, inni oczyścili ubrania, inni wreszcie zaprosili na posiłek. A gdy jedli, niektórzy z mnichów umilali im czas opowieściami o ich własnym życiu, pełnym trudów i naśladowania ojców. Potem ktoś jeszcze mówił o kontemplacji i o sposobach poznania Boga. I podsumowują, że w ten to oto sposób każdy spieszył, by usłużyć wędrowcom tak, jak potrafił. W Historia Monachorum znajdujemy także opis warunków życia mnichów na pustyni nitryjskiej, że ich eremy są w pewnej odległości od siebie, ale nie tak daleko, by się całkiem nie widywali, a jedynie, by jeden drugiego nie mógł rozpoznać z daleka. W ten sposób żyją w gromadzie, ale i w samotności zarazem. Spotykali się jedynie w soboty i niedziele w kościele, podczas Eucharystii. Niektórzy musieli na nią przychodzić z daleka, pokonując drogę 5, a nawet 7 kilometrów. Ale to rozproszenie nie osłabiało w nich wzajemnej miłości i życzliwości, jaką się darzyli. Chętnie też służyli przybyszom, oddając im nawet własne eremy lub też zbierali się, by wspólnymi siłami wybudować nowy eremik dla nowego członka mniejszej społeczności. Takiego przybysza nie pozostawiano też nigdy bez pożywienia, podrzucając mu potajemnie i anonimowo kosz pełen chleba albo worek ze zbożem, albo co kto miał. Nasi wędrowcy odwiedzili tam między innymi abbę Didymosa, który mimo swojej miłej powierzchowności zabijał skorpiony, żmije i węże gołymi rękoma albo bosą stopą, czego nikt się nie ośmielał. Inny z tamtejszych mnichów, zwany Kronidesem, miał ponoć 110 lat i pamiętał jeszcze samego świętego Antoniego. Odznaczał się też szczególną pokorą. Było również w Nitrii w tym czasie trzech rodzonych braci, których kiedyś chciano uczynić biskupami, więc aby się uchronić, poodcinali sobie uszy, bo mnich woli mieć spokój na pustyni, aniżeli światowe zaszczyty w mieście. Jerozolimczycy spotkali tam wreszcie Ewagriusza, który zasłużenie cieszył się sławą wielkiej mądrości i doświadczenia, ale też prostoty słowa i celności rady. Wśród mnichów na tejże górze Nitri było wielu też takich, którzy nie jedli ani chleba, ani owoców, a żywili się jedynie sałatą. Inni wreszcie nie spali wcale w nocy, czuwając za to na modlitwie aż do świtu. I wielu innych mnichów, ascetów i eremitów spotkali wędrowcy z Jerozolimy na swoim pielgrzymim szlaku w Egipcie, podążając od klasztoru do klasztoru. Nie szukali jednak sensacji, ale zbudowania i mądrości duchowej. Może obraz ten warto zadedykować tym wszystkim, którzy mają odwagę poszukiwać w życiu czegoś więcej, co przekracza ich własne wyobrażenia i doświadczenie. Wszak przykłady budują, a mądry od mądrzejszego zawsze się czegoś nauczy.
Była to audycja
Ex Oriente Lux.
Światłość ze wschodu. W opracowaniu księdza Rafała Zarzecznego, jezuity.
Tu Radio Watykańskie. Na tym kończymy niedzielny magazyn. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.